formy życia konsekrowanego. Jak wspomniałem przed tygodniem, mamy co najmniej 7 form życia konsekrowanego zatwierdzonych przez Kościół. Święty Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata wymienia i krótko charakteryzuje następujące formy. Życie mnisze, instytuty zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego, instytuty świeckie, dziewictwo konsekrowane, wdowy konsekrowane i życie pustelnicze. Oprócz tych klasycznych form wciąż pojawiają się nowe, które Kościół uważnie obserwuje i skrupulatnie bada, czy są one darem Ducha Świętego, czy też tylko zwykłą ludzką pomysłowością. Papież, wielki promotor życia konsekrowanego, we wspomnianej adhortacji na pierwszym miejscu omawia życie monastyczne, zaznaczając, że jest ono najstarszą formą konsekracji. Rodziło się na pustyni w Egipcie. Natomiast w Kościele Zachodnim rozwinęło się głównie za sprawą świętego Benedykta z Nursji. Mnisi czy mniszki to osoby, które, jak uczy święty Jan Paweł II, naśladują swoim życiem i misją Chrystusa modlącego się na górze. Dają świadectwo panowania Boga nad historią i są zapowiedzią przyszłej chwały. Trwają oni w samotności i milczeniu, a przez słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie świętej liturgii, praktykę ascezy osobistej, modlitwę, umartwienie i komunię braterskiej miłości skupiają całe swoje życie i działanie wokół kontemplacji Boga. W ten sposób składają wobec kościelnej wspólnoty szczególne świadectwo miłości, jaką Kościół darzy swego Pana, a dzięki swej przedziwnej apostolskiej płodności przyczyniają się do wzrostu ludu Bożego. Tak czytamy w punkcie 8 wspomnianej adhortacji. Dla realizacji tego celu mnisi czy mniszki tworzą klasztory, które z zasady oddzielone są od otoczenia wysokim murem i w których obowiązuje klauzura, czyli zakaz wstępu osób postronnych do tych części domu, gdzie żyją i pracują mnisi czy też mniszki. Mimo iż klasztory izolują się od wpływu świata, to nie są wcale niedostępnymi twierdzami. Jak pisze papież z Polski, w sercu Kościoła i świata klasztory zawsze były i nadal są wymownym znakiem komunii, gościnnym domem dla szukających Boga i spraw duchowych, szkołami wiary i prawdziwymi ośrodkami studiów, dialogu i kultury, które służą budowaniu życia kościelnego i społeczeństwa ziemskiego w oczekiwaniu na nadejście Królestwa Niebieskiego. To punkt 6 adhortacji. Tę formę życia konsekrowanego reprezentują stare zakony, jak na przykład benedyktyni, kameduli, klaryski czy karmelitanki. Drugą formą życia konsekrowanego są instytuty zakonne, a więc zakony, jak na przykład franciszkanie czy dominikanie, a także zgromadzenia zakonne, których szczególne bogactwo pojawiło się w czasach nowożytnych i w XIX wieku. Od prezentowanych wyżej instytutów życia kontemplacyjnego instytuty zakonne różnią się tym, że w większym stopniu angażują się w różne formy apostolstwa, umiejętnie łącząc je z głębokim życiem duchowym. O ile do klasztorów, mnichów czy mniszek ludzie przychodzą w poszukiwaniu głębszych doświadczeń duchowych, to członkowie zakonów oraz zgromadzeń zakonnych idą do ludzi, niosąc orędzie Ewangelii, a także pełniąc dzieła wychowawcze i charytatywne. Warto nadmienić, że wśród zgromadzeń zakonnych są także wspólnoty niehabitowe, co jest nie do pomyślenia w przypadku instytutów mniejszych. Prekursorem w wymiarze ogólnokościelnym niehabitowych żeńskich zgromadzeń zakonnych jest polski kapucyn błogosławiony Honorat Koźmiński, zmarły w 1916 roku w Nowym Mieście nad Pilicą. Od zgromadzeń zakonnych należy odróżnić Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, których charakterystyczną cechą jest, jak wskazuje sama nazwa, podejmowanie określonych dzieł apostolskich. Dla skuteczniejszej ich realizacji członkowie takich stowarzyszeń zobowiązują się do prowadzenia życia wspólnego, jednak nie zawsze składają profesję rad ewangelicznych, zwłaszcza w formie ślubów uroczystych. Ponadto ich struktura organizacyjna, w przeciwieństwie do instytutów zakonnych, które z zasady są jednorodne, może obejmować różne stany życia w Kościele. Klasycznym przykładem tej formy życia konsekrowanego jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, czyli księża Palotyni, jak również Kongregacja Oratorium Świętego Filipa Neri, czyli księża Filipini, albo Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i księży misjonarzy założonych przez świętego Wincentego a Paulo. Najmłodszą wspólnotową formą życia konsekrowanego są instytuty świeckie, ustanowione w Kościele przez papieża Piusa XII konstytucją apostolską Provida Mater Ecclesia z 2 lutego 1947 roku. Ponieważ zarówno w wymiarze ogólnoświatowym, jak i w Polsce w ponad 90% do instytutów świeckich należą kobiety, dlatego bardzo często, choć bezpodstawnie, utożsamiane są z niehabitowymi zgromadzeniami zakonnymi. Tymczasem ich specyfiką jest umiejętne łączenie konsekracji przez profesję rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa ze świeckim stylem życia. Chodzi tu oczywiście nie o bezbożną laickość, ale o typowy dla ludzi świeckich rodzaj pracy zawodowej, sposób ubierania się czy też mieszkania. W odróżnieniu od zgromadzeń zakonnych, członkowie, a raczej członkinie instytutów świeckich nie prowadzą życia wspólnego w klasztorach, choć bardzo pielęgnują więzi braterskie. Ponadto nie podejmują wspólnych dzieł apostolskich, lecz dyskretnie apostołują przykładem życia całkowicie oddanego Bogu w miejscu pracy czy swojego zamieszkania. Jak ważna i potrzebna w naszych czasach jest ta forma konsekracji, świadczy fakt, że papież błogosławiony Paweł VI instytuty świeckie nazwał jakby doświadczalnym laboratorium, w którym Kościół sprawdza konkretne sposoby układania swoich stosunków ze światem. Oprócz wymienionych tu wspólnotowych form życia konsekrowanego, mamy także trzy formy indywidualne. Są to dziewice i wdowy konsekrowane oraz pustelnicy. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II w cytowanej adhortacji pisze, iż radością i nadzieją napawa fakt, że znów rozkwita dziś starożytny stan dziewic Bogu poświęconych, którego istnienie w chrześcijańskich wspólnotach jest poświadczone od czasów apostolskich. Dziewice konsekrowane przez biskupa łączą się szczególną więzią z kościołem lokalnym, któremu służą z poświęceniem, chociaż pozostają w świecie. Żyjąc osobno lub wespół z innymi, są szczególnym eschatologicznym wizerunkiem niebiańskiej oblubienicy i przyszłego życia, w którym Kościół zazna wreszcie pełni miłości do Chrystusa oblubieńca. To punkt 7 adhortacji Vita Consecrata. W Polsce mamy już dość liczne grono dziewic konsekrowanych, które w odróżnieniu od członkiń instytutów świeckich ujawniają swoją konsekrację, gdyż racją ich powołania jest służba w kościele lokalnym. Z tej racji, jak słyszeliśmy, podlegają biskupowi. Nieco dalej ojciec święty Jan Paweł II pisze o konsekrowanym stanie wdowieństwa. W Vita Consecrata czytamy: ostatnio odrodziła się też praktyka konsekracji wdów, znana od czasów apostolskich, oraz konsekracja wdowców. Osoby te, składając wieczysty ślub czystości, przeżywany jako znak Królestwa Bożego, konsekrują swój stan życia, aby poświęcić się modlitwie i służbie Kościołowi. Warto nadmienić, że konsekrowani wdowcy i konsekrowane wdowy, których jest zdecydowanie więcej, także bezpośrednio podlegają władzy biskupa i służą na różne sposoby we wspólnocie kościoła danej diecezji. Jeśli zaś chodzi o pustelników lub pustelnice, to specyfiką ich konsekracji jest to, że jak czytamy w adhortacji Vita Consecrata, przez zewnętrzne i wewnętrzne oderwanie od świata świadczą o przemijalności obecnej epoki, a przez post i pokutę ukazują, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale Słowem Bożym. Tego rodzaju życie na pustyni jest wezwaniem skierowanym do bliźnich i do całej wspólnoty kościelnej, aby nie traciła nigdy z oczu najwyższego powołania, które polega na nieustannym przebywaniu z Panem. To także 7 punkt adhortacji Vita Consecrata. Mimo iż ta forma konsekracji sięga czasów starożytnych i zrodziła się na pustyni egipskiej, stąd jej nazwa, to współcześnie bywa realizowana nawet pośrodku wielkich miast. Istotą bowiem jest wewnętrzne oderwanie się od świata i duch pokuty. Taki styl życia wymaga jednak wielkiej dojrzałości osobowej i duchowej. Warto nadmienić, że pustelnicy i pustelnice mogą należeć do starożytnych zakonów lub do nowych zgromadzeń zakonnych, i wówczas podlegają odpowiedniej władzy zakonnej, albo też mogą nie być związani z żadną wspólnotą i wówczas bezpośrednią władzę nad nimi sprawuje miejscowy biskup. Z tego dość pobieżnego przeglądu form życia konsekrowanego w Kościele widzimy, jak różnorodne jest jego bogactwo. Święty Jan Paweł II porównał je do drzewa o wielu gałęziach, które tkwi korzeniami w Ewangelii i przynosi obfite owoce w każdej epoce życia Kościoła. Nie można nie zauważyć, a tym bardziej lekceważyć tego bogactwa. Szczególnie w roku życia konsekrowanego należy je poznawać i wspierać duchowo oraz materialnie, gdyż w nim przejawia się szczodrobliwość Bożego działania i piękno Kościoła.